Wybuch wojny. Wrzesień 1939. Jesteśmy w ciemnym i ciasnym tunelu odlanym niemalże z jednego kawałka grubej stali. Sprawia on wrażenie pobojowiska. Szare ściany o nierównej, porowatej powierzchni miejscami są czarne, jakby osmolone od wybuchu. Zewsząd dobiegają odgłosy walki, długie, urywane serie z karabinów maszynowych, świst spadających bomb, wybuchy. Po obu stronach tunelu napotykamy nieregularne wyrwy w ścianach. Umieszczono w nich fotografie z pola bitwy. Niektóre z nich mienią się czerwienią, imitującą płomienie. W innych są broń, fragmenty umundurowania i ekwipunku wojskowego. W pierwszej, po prawej stronie od wejścia, wyświetlany jest archiwalny film pokazujący z perspektywy pilota niemiecką eskadrę bombowców zrzucających bomby na polskie miasta. Druga wyrwa jest wąska, zakratowana. Pręty są powyginane. Za nimi wnętrze polskiego bunkra. Stanowisko bojowe wygląda na dopiero co opuszczone. Na środku, na trójnożnym stojaku, ustawiony jest ciężki karabin maszynowy. Zwisają z niego opróżnione taśmy z nabojami. Lufa skierowana jest w wąski, trapezoidalny otwór strzelniczy. Pozostałe wyposażenie bunkra to drewniana skrzynia na amunicję, hełmy, płócienne torby. Te ostatnie porozrzucane są po podłodze. Po lewej stronie stoi oparty o ścianę karabin. W kolejnej gablocie umieszczono dwa niemieckie stalowe hełmy, lornetkę wojskową w skórzanym futerale, maskę przeciwgazową i pistolet. Korytarz prowadzi do ustawionego po lewej stronie modelu polskiej tankietki, niewielkiego pojazdu opancerzonego na gąsienicach, obsługiwanego przez dwuosobową załogę, przypominającego miniaturowy czołg, wyposażonego w wystającą z przodu lufę karabinu maszynowego. Tankietka porzucona na polu walki jest symbolem klęski w starciu z potężniejszym przeciwnikiem. Naprzeciwko w gablocie za szybą umieszczono mundur polskiego kawalerzysty, czapkę, tzw. rogatywkę, szable i zielono-złoty proporzec 5. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Wszystko na tle ściany z odciskiem gąsienicy niemieckiego czołgu. Wbrew mitom i obiegowym opiniom, polscy kawalerzyści w czasie kampanii wrześniowej nie szarżowali z szablami na czołgi nieprzyjaciela. Konie wykorzystywano jedynie jako środek transportu oraz zwierzęta pociągowe. Mimo zwycięstwa wojska niemieckie poniosły na tyle poważne straty w starciach z polską armią, że hitlerowcy musieli o kilka miesięcy opóźnić uderzenie na zachodzie Europy. Na wprost, na ścianie, wisi duży ekran z multimedialną prezentacją przybliżającą działania wojenne w 1939 roku. Po prawej stronie, we wnęce, kolejna prezentacja poświęcona szlakowi bojowemu Armii Kraków. Z głośnika dobiegają urywane komunikaty radiowe, strzępy meldunków. Nad ranem 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę z trzech kierunków – północy, zachodu i południa. Już w pierwszych godzinach wojny niemieckie lotnictwo rozpoczęło bombardowania polskich miast, w tym także obiektów cywilnych. Przewaga Luftwaffe w powietrzu była ogromna. Niemieckie bomby spadły na Kraków już o godzinie 5.30. Celem były przede wszystkim węzły komunikacyjne, jak lotnisko i dworzec, oraz koszary wojskowe. Ucierpiały też domy mieszkalne, były pierwsze ofiary śmiertelne. Równie widoczna była przewaga Niemiec na lądzie. Polskie oddziały stawiały zacięty opór tylko przez kilka dni. Potem konieczny był odwrót pod naporem setek niemieckich czołgów. Taktyka wojny błyskawicznej, tak zwany Blitzkrieg, czyli zmasowany atak pancerny na wybranych odcinkach frontu, okazała się niezwykle skuteczna. Działaniom wojennym towarzyszyła masowa ucieczka cywilów. Niemieckie samoloty, wbrew wszelkim konwencjom międzynarodowym, atakowały kolumny uchodźców. Od początku ofensywy Niemcy dopuszczali się zbrodni na niespotykaną dotąd skalę. Wobec konieczności przesunięcia linii obrony w głąb kraju, dowódca Armii Kraków, generał Antoni Schuling, zdecydował o oddaniu Krakowa bez walki. Niemieckie oddziały wkroczyły do miasta 6 września. Armia Kraków skapitulowała zaś ostatecznie 20 września po trzydniowej bitwie w rejonie Tomaszowa Lubelskiego. 17 września 1939 na mocy tzw. paktu Ribbentrop-Mołotow na wschodnie tereny Rzeczpospolitej wkroczyła Armia Czerwona. Polski rząd i naczelne dowództwo, całkowicie zaskoczone tym faktem, opuściły kraj, udając się do Rumunii. Losy kampanii wojennej były przesądzone. Opuszczona przez sojuszników Polska zdobyła się na niezmierny wysiłek militarny, który okupiła wielkimi stratami. Przeszło 65 tysięcy żołnierzy zginęło, ponad 133 tysiące zostało rannych, aż 630 tysięcy dostało się do niewoli niemieckiej i sowieckiej. Kilkadziesiąt tysięcy osób przedostało się do Rumunii i Węgier, by następnie zasilić powstające we Francji oddziały polskie.